Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Ostatni tydzień obfitował w liczne wydarzenia w sferze publicznej. Zdominował ten tydzień oczywiście temat wyborów parlamentarnych. Natomiast o tej sprawie powiedziano już wiele. Zarówno w jednych, jak i w drugich mediach. I na pewno ten temat jeszcze będzie w wielu innych audycjach kontynuowany. A warto opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu poza tym światem polityki. I stąd moimi Państwa gościem w dzisiejszym Głosie z Krakowa jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam również serdecznie pana redaktora i słuchaczy Radia Maria. Ma pan rację, już dość dużo mówiono w minionym tygodniu o sprawach wyborów, o wynikach wyborów do parlamentu, przeliczenia, liczby, analizy, co będzie w najbliższym czasie. Mamy jeszcze do 12 listopada trochę czasu. No i dlatego może warto spojrzeć na to, co się działo w tym tygodniu już poza wyborczymi sprawami. W środę w Warszawie Starej Miłośnie pożegnaliśmy podczas pogrzebu pana profesora Jana Szyszko. Znałem go osobiście, bardzo często rozmawialiśmy, spotykaliśmy się, nawet na jego prośbę prowadziłem niektóre z konferencji, które organizował, między innymi o encyklice Ojca Świętego Laudato Si w Sejmie. No i muszę powiedzieć, że była to osoba, był to człowiek bardzo przyjazny, miły, ciepły, otwarty, ale jednocześnie wymagający od siebie i wymagający w sprawach tych podstawowych, ważnych, szczególnie w nauce. Przykład prawdziwego naukowca, który posługę myślenia uczynił także swoją drogą życia. I dlatego szkoda, żal, że już odszedł, że został wezwany przez Pana Boga. Myślę, że to jest duża strata także i dla naszego parlamentu, bo kandydował też na posła. Ale gdy na następny dzień po pogrzebie spojrzałem do gazet, to byłem zdziwiony. No, wydawało mi się, że to jest człowiek znaczący, bo jeżeli na jego pogrzeb przybywa pan prezydent i ma jeszcze mowę pożegnalną, jeśli przybywa pan premier i również taką mowę głosi, jeśli przybywa prezes PiS i też w swej wypowiedzi żegna zmarłego, no to to nie jest taki jeden z pogrzebów, jedno z pożegnań osoby. No i spoglądałem, oczywiście w naszym dzienniku bardzo obszerna relacja, teksty tam zamieszczone, także homilie, ale spojrzałem na Rzeczpospolitą. I za pierwszym razem przerzuciłem kartki, poszukiwałem chociaż jakiejś informacji, notatki. Nic nie ma. Potem już mówię do żony, to wezmę szkło powiększające, żeby poszukać może w jakichś małych tam notatkach. Nie mogłem nic znaleźć. Żadnej informacji o tym, w końcu ważnym wydarzeniu. Żegnamy niezłomnego Polaka, niezłomnego człowieka. Potem, gdy dzieliłem się tą informacją z innymi, to powiedzieli, że gdzieś na siódmej stronie, ale wydania internetowego, czyli na stronie internetowej Rzeczpospolitej, była krótka notatka. A co w samej numerze Rzeczpospolitej w czwartku? O jakichś przygotowaniach czy marszu czarnych parasolek, o tego typu informacje i różne powtarzające się też, żeby o tym nie napisać, to co to jest za dziennik, co to jest za gazeta. No ale trudno, taka jest ta różnorodność mediów i myślę, że trzeba o to walczyć. Jeszcze w taki czy w inny sposób, może starając się, może wyrażając taką opinię jak ja teraz, powszechnie, publicznie, albo w liście do redakcji, wyrażając swoje zdziwienie. No to jest taki probierz też, taka informacja o tym, jaka to jest prasa. Dzieli ludzi na naszych i waszych? Czy profesor Szyszko, pracując dla Polski w ministerstwie, to nie był także ich Polak?
No, pozostaje również taka smutna konstatacja, że miejsce w licznych gazetach było wtedy, kiedy atakowano świętej pamięci profesora Jana Szyszkę, a żeby chociaż zamieścić krótką notatkę o jego pogrzebie, to wtedy już miejsca się nie znalazło.
No właśnie, właśnie. Tak jest w innych sytuacjach również.
Panie profesorze, w ostatnim tygodniu odbył się również festiwal filmów Niepokalanów we Wrocławiu. To wydarzenie, w którym brała udział również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Tak, rzeczywiście tam uczestniczyłem w imieniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ponieważ to już trzeci raz Krajowa Rada funduje nagrodę, to znaczy wybiera najpierw film, który chciałaby wyróżnić, a potem temu reżyserowi tego filmu funduje nagrodę. Przyznam, że warto, aby jeszcze też i o tym powiedzieć, że ten festiwal we Wrocławiu numerek miał taki 34.4, czyli liczone 34 już w ogóle, bo tyle kolejnych latach festiwali, tylko wcześniej odbywały się one w Niepokalanowie i były przez innego organizatora przygotowane. W roku, kiedy Wrocław stał się miastem kultury europejskiej, zdecydowano się, wystąpiono, żeby właśnie tam przenieść ten festiwal, uważając, że będą większe możliwości oddziaływania. Nie wiem, czy są większe możliwości. Krajowa Rada funduje i w jednym, i w drugim nagrodę, taką swoją od siebie. Ale ja mam pod swoją opieką, tak to można określić, ten festiwal Niepokalanów we Wrocławiu. I przyznam, że taką mamy zasadę, że jeżeli gdzieś przyjmujemy zasadę nagrodzenia jakiegoś filmu, to wcześniej te proponowane przez organizatorów do rozważenia filmy rozpatrujemy. Potem na podstawie uchwały Krajowej Rady czy decyzji Krajowej Rady wyznaczamy taką nagrodę i dopiero wtedy określany jest nagrodzony. Nie poddajemy się decyzjom takiej czy innej kapituły, którą dany festiwal, konkurs ogłasza. No i tak było też w tym przypadku. Dostaliśmy od organizatorów 6 filmów i spośród tych 6 filmów do nagrody specjalnej, którą Krajowa Rada ufundowała, wybraliśmy film Wojownicy Maryi. Nie wiem, czy może niewiele osób oglądało ten film jeszcze. On jest w produkcji Telewizji Polskiej. Natomiast reżyserem tego filmu scenariusz opracował pan Dariusz Kuciewicz. Jest to film, który jak oglądałem, to było w sobotę, pierwszą sobotę miesiąca października, to byłem pod wrażeniem tego, co tam zobaczyłem. Jakby pan sobie wyobraził kościół wypełniony mężczyznami, takich w wieku 20 kilka, 30 do 40 roku życia. Wszyscy modlą się na różańcu, mają tam tatuaże widoczne na rękach różnego typu. Każdy z nich przechodził różne koleje swego losu wcześniej, a uczestniczą obecnie w takim duszpasterstwie prowadzonym przez salezjanina księdza Dominika Chmielewskiego. I gdy ten film obejrzałem, to mówię, pokazanie, jak różaniec może być lekarstwem na współczesne dolegliwości wielu ludzi i to mężczyzn, takich wojowniczo nastawionych, to jest wielka sprawa. Potem w tym samym dniu wyszedłem na ulicę Krakowa. Byłem w pobliżu rynku i tam widziałem, jak z kościoła świętej Barbary wychodziła no liczna grupa właśnie takich młodych mężczyzn z różańcami w ręku modlących się. Oni byli w Krakowie też, a nawet wcześniej o tym nie wiedziałem. A w zeszłym roku zaczęło się to w Warszawie. Pojawili się w Warszawie na ulicy. Robi to wrażenie. I dlatego ten film żeśmy wybrali. A potem, gdy już gala tego festiwalu się odbywała i wręczano nagrody, to się okazało, że ten film otrzymał również nagrodę jako najlepszy z dokumentalnych filmów. Czyli była to jeszcze druga nagroda. A jeszcze trzecią też grupa młodych też wskazała ten film jako film do nagrody. Także 3 razy reżyser musiał wychodzić i odbierać te nagrody, a myślę, że to warto o tym powiedzieć. A jeszcze z tego festiwalu uczestniczyłem w pokazie. No nie we wszystkich, bo przyjechałem dopiero po południu w czwartek, ale w pokazie tym czwartkowym. Tam się odbyła dyskusja prowadzona przez księdza profesora Marka Lisa. To jest profesor Uniwersytetu Opolskiego, który zajmuje się właśnie też duszpasterstwem, ale związanym z mediami. Bardzo ciekawa dyskusja, ale wybrał do tej dyskusji, no powiedziałbym, jeszcze ciekawszy film. Film, który powinien robić wrażenie, nieplanowane. Ten film oglądałem i dyskusja po nim była bardzo obszerna. Zwracano uwagę i na samą warsztat tych autorów filmu, ale także na przesłanie nim związane. I dowiedzieliśmy się, że od 1 listopada on ma być w kinach dostępny. Rafael prowadzi dystrybucję tego filmu, bo to jest film amerykański. Ale już tam przekazano nam na tej gali, że potrzebna jest jeszcze interwencja ludzi, którzy chcieliby ten film obejrzeć, żeby telefonowali do kin i mówili, że chcą ten film obejrzeć, bo kina zaczynają odstępować od tego zobowiązania, że będą pokazywać, albo umieszczają w tych małych salkach, żeby jak najmniej ludzi oglądało ten film. Zachęcam, szczególnie zachęcam, bo też ten film oglądałem.
Tak, jeszcze może krótko, o czym ten film jest?
To jest o instytucji, która się, taka fundacja amerykańska, Planned Parenthood, do której zgłaszają się często kobiety, mówiące o pewnych warunkach, zaszły w ciążę i mają poczęte dziecię w sobie i uważają, że nie podołają, mają trudne warunki. I oni mają niby pomóc, a ta pomoc doprowadza je do aborcji. No i okazało się, że w tym filmie, w tym Nieplanowane, pokazują, jak modlitwa może zmieniać ludzi. I tę, która tam znalazła się jako pracownica, i ci ludzie, którzy przychodzą pod tę siedzibę i modlą się nad tymi dziećmi wyjętymi z łon matek. No, pokazane jest to jako film fabularny. Wobec tego rozwija się to wokół pewnej rodziny i działanie, rola ojca, rola tej kobiety, tej matki, dziecka, rodziców. No, każdy ma, jak ksiądz Lis mówił, że do każdej z osób można przypisać pewne ewangeliczne nawet cechy. Na przykład ten mąż to taki ojciec tego marnotrawnego syna, miłością okazujący, ten mąż okazujący żonie i prowadzący tą swoją miłością ją do odrzucenia tej pracy. Odrzucenia tej pracy. Myślę, że ten film, tak jak i inne, już nie będę tutaj referował wyników różnych rozstrzygnięć tych kapituł konkursowych, ale to zebranie tych filmów pokazujące, że są filmy o takim wydźwięku katolickim na wysokim poziomie. Bardzo ciekawa rzecz jeszcze o jednej muszę powiedzieć, też w dokumentalnych filmach, mianowicie film, którego tytuł to Wołanie Polaków na Kresach. Mówi o operacji polskiej NKWD na Kresach w latach 1937-38. Bardzo wielu ludzi o tym w ogóle nie wiedziało. Nie zna tego z historii. Zginęło 111 tysięcy ludzi, a wystarczył tylko rozkaz Jeżowa i na ten rozkaz Jeżowa ta operacja realizowana była przez całe struktury doprowadzające do zabicia tylko dlatego, że są Polakami, a pozostałych do wysyłania, przeprowadzenia na zsyłkę. Także film powstał z wsparcia Senatu Rzeczpospolitej i ten film otrzymał wyróżnienie wśród tych filmów dokumentalnych. Także to jest takie dość ważne przeżycie, uczestniczenie w takim wydarzeniu. Uczestniczę już tam trzeci raz i przyznaję, że jestem zadowolony, a widziałem, że na tych pokazach, w których ja uczestniczyłem, czyli w gali i w tym pokazie Nieplanowane, było bardzo dużo ludzi, sala pełna.
A zatem miejmy nadzieję, że my również jako osoby, które są zainteresowane tym tematem, będziemy mogli te filmy obejrzeć, no jeśli nie w kinach, bo pan profesor zaznaczył, że są pewne trudności, to chociaż może uda się w telewizji publicznej i w czasie takim antenowym, dobrym nazwijmy to, czyli takim, w którym jeszcze nie śpimy albo już nie śpimy, żeby była możliwość udostępnienia tych wartościowych filmów społeczeństwu. Panie profesorze, przez wiele lat był pan związany z Politechniką Krakowską, a zatem październik wiąże się zawsze z początkiem roku akademickiego. Niedawno, 19 października, uczestniczył pan w inauguracji nowego roku akademickiego w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Rzeczywiście, wcześniej też uczestniczyłem w mojej uczelni macierzystej, też w inauguracji, także w kilku innych inauguracjach, bowiem już jako członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji też otrzymuję zaproszenia. Ale jeśli chodzi o Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, to uczestniczę w tej inauguracji nie tylko z urzędu, reprezentując Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ale także z potrzeby serca, ponieważ wcześniej także uczestniczyłem w inauguracjach. To już była 19. inauguracja, ale muszę zacząć od pewnej szczególnej pochwały. Mianowicie uczestnicząc w wielu inauguracjach już teraz, w tych poszczególnych październikach, to w ubiegłym roku po raz pierwszy spotkałem się z taką sytuacją, że rektor przedstawił swoje sprawozdanie w formie multimedialnej. I muszę powiedzieć, że odbiór jest fantastyczny. Wiele można pokazać. To nie są tylko słowa, są to obrazy, są to reakcje także tych, których ludzi, studentów, którzy w tym uczestniczą w wydarzeniach, pokazanie wyjątków tych wydarzeń. To jest zupełnie inna formuła przekazania sprawozdania. Już w ubiegłym roku to podkreślałem w swoim wystąpieniu, ale w tym roku szczególnie, bo to było jeszcze pełniejsze, jeszcze precyzyjniej przedstawione, no bo jeśli raz z biegnących dobyłeś się tłoku, to pod karą wiecznej hańby nie cofajże kroku. To te słowa Mickiewicza z tłumaczenia Byrona, Giaura, przywołałem też w swojej wypowiedzi, mówiąc, że ten przykład sprawozdania rektorskiego podaję w wielu różnych spotkaniach, także z rektorami, żeby spróbowali uwzględnić także to u siebie, w swoich uczelniach. Znacznie ciekawsza jest ta prezentacja. No ale to tylko taka jedna formuła. Krajowa Rada jest w tej inauguracji też reprezentowana, ponieważ, no musiałbym wyjaśnić to w taki sposób, że na tej uczelni w Toruniu prowadzone jest kształcenie również na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Takich wydziałów, które prowadzą, takich zespołów, które prowadzą ten kierunek kształcenia jest ponad 50, chyba 51. Ale tylko dwa z nich Polska Komisja Akredytacyjna przy weryfikacji akredytacji przyznała nie tylko pozytywny, ale wyróżniający wynik. No i jednym z tych dwóch jest właśnie prowadzony na kierunek na dziennikarstwie i komunikacji społecznej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. No i w związku z tym Krajowa Rada, no nawet jakby z obowiązku, powinna w takiej uczelni też być reprezentowana i stąd moja obecność tam. Dla najlepszego absolwenta w ubiegłym roku już po raz pierwszy ufundowaliśmy także Nagrodę Krajowej Rady. No w tym roku mogłem ją wręczyć pani magister Katarzynie Mul. Kierunek ten właśnie dziennikarstwo i komunikacja społeczna studiowała, ale co najciekawsze, wykonała pracę dyplomową, której tytuł jest bardzo ciekawy. Kreowanie wizerunku politycznego w mediach audiowizualnych w kampaniach prezydenckich w latach 2015-2016 w Polsce i w USA. Bo u nas były wybory prezydenckie i tam. I teraz porównanie, jak tam się odbywało z wykorzystaniem tych mediów audiowizualnych i jak tutaj. No, muszę powiedzieć, że sam tytuł bardzo intrygujący. A gdyby to była praca doktorska, nie wiem jaka jest tam zawartość, ale praca została oceniona jako bardzo dobra z wyróżnieniem. No więc myślę, że gdyby to była doktorska, to bym wówczas zachęcał do wystąpienia w konkursie imienia doktora Stępki, którą prowadzi Krajowa Rada i w zakresie prac doktorskich oraz w drugim zakresie wydawnictw przyznaje takie nagrody. No to myślę, że takie powiązanie Krajowej Rady z tą właśnie inauguracją, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym z tej inauguracji wspomnieć tutaj, to wykład inauguracyjny, kapitalny wykład. Profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, a tytuł wykładu Uniwersytet w służbie pełni człowieczeństwa. I wcale nie wykład rozwlekły, długi. No tak licząc na strony, to bym powiedział 9 stron. A ileż to 9 stron? Około pół godziny można najwyżej powiedzieć. Ale tak kapitalny, takie oklaski otrzymał prowadzący, no że w pełni usatysfakcjonowany jestem i poprosiłem go, żebym mógł jeszcze ten wykład także przeczytać. I przysłał mi się.
Panie profesorze, dziękujemy za tę opowieść, jak wyglądała inauguracja roku akademickiego w Toruniu. Chciałem zapytać o jeszcze jedną kwestię. Podczas naszej ostatniej rozmowy mówił pan o tym, że przygotował pan opracowanie Prawda o Imperium Ojca Rydzyka, taki nosi tytuł to opracowanie, i że zamierza pan to opracowanie przekazać na ręce ojca dyrektora. Był pan w Toruniu podczas inauguracji. Czy udało się to opracowanie przekazać?
No to właśnie w tym kierunku było robione. Nie spodziewałem się, że tyle czasu mi zajmie to opracowanie. Dlatego, że bardzo dużo materiałów szkalujących wręcz o tej etykiecie, bo to jest etykieta, zostało umieszczanych w różnych mediach. Musiałem wobec tego, sięgając do źródeł, a więc do tych materiałów, które podaje organizator danego konkursu, o granty, o projekty, sięgać, żeby zobaczyć, jak się odbywał, ilu było beneficjentów, jak odbywały się na przykład otrzymanie koncesji na Radio Maryja i Telewizję Trwam i jak ta Telewizja Trwam i Radio Maryja wygląda w otoczeniu tych wszystkich mediów. I to zajęło trochę czasu od poprzedniej pielgrzymki aż do teraz, tej jasnogórskiej pielgrzymki. Opracowanie wyszło na 50 kilka stron, ale w sumie widać tak, że taka etykieta jest kłamstwem od samego początku. Kłamstwo nie tylko dlatego, że ojciec Tadeusz Rydzyk nie jest żadnym beneficjentem żadnego konkursu. Natomiast to, że są zespoły w Wyższej Szkole Kultury Społecznej albo w Fundacji Lux Veritatis, czy inne, które organizują się i zgłaszają projekty i te projekty znajdują akceptację do realizacji, to świadczy tylko o tych zespołach bardzo dobrze. I o projektach, że są ciekawe. No i muszę przyznać, że jeszcze jedną rzecz mogłem sprawdzić, zweryfikować bezpośrednio tam na miejscu. Mówi się często o muzeum, budowanym muzeum Pamięć i Tożsamość. To muzeum już można było oglądać. Mury już są wznoszone na fundamentach. Już widać, ponad ogrodzeniem są widoczne. A tak niedawno pierwszą łopatę tam wkładano. Czyli widać wyraźnie, jak to sprawnie i szybko jest realizowane. A że są w Polsce muzea publiczno-prywatne, bo fundacja i publiczne, bo budżet, to chociażby Muzeum Polin. Albo Muzeum w Sulejówku Piłsudskiego. To są, mają też taki charakter publiczno-prywatny. A więc wszystko to tam staram się pokazać, no, powiedziałbym, kawę na ławę. Kłamstwo, na czym polega to kłamstwo? I dać narzędzie tym wszystkim, którzy chcieliby z tego materiału skorzystać, rozmawiając z bliźnimi, którzy poddają się temu kłamstwu. Temu kłamstwu, a spoglądając już tak bardziej ogólnie na całość, to można powiedzieć, że jest tak z tym imperium, że zupełnie inni imperialiści powstają, a krzyczą na to tak zwane w cudzysłowie imperium ojca Rydzyka po to, żeby nie zwracać uwagi na nich. A jakie imperia medialne powstają, to widać też z tego opracowania, a jakie inne, ilu innych jest beneficjentów tych konkursów na projekty i granty, o nich się w ogóle nie mówi, a mówi się tylko o tym środowisku. Widać, trzeba odkłamywać kłamstwo. Prawda wszędzie mówimy, nas wyzwoli. Myślę, że i ta prawda w tym materiale pokazanym, przekazana ojcu dyrektorowi do wykorzystania takiego, jaką sobie będzie chciał, będzie służyła dobremu celowi.
I jak pan sądzi, panie profesorze, czy to opracowanie będzie udostępnione czytelnikom, społeczeństwu?
Ojciec dyrektor powiedział mi później w kuluarach, jak żeśmy już skończyli po uroczystej mszy świętej z tej okazji inauguracji organizowanej, że zamierza to zrobić. Ja przekazałem nie tylko tekst, ale i zapis jego na pendrive'ie. To jest obszerny, także to nie jest artykuł, który gdzieś w gazecie możemy opublikować. To jest coś w rodzaju, mogło być broszury wspomagającej. Można jeszcze go uzupełnić jakimiś ciekawymi zdjęciami, żeby był i odbiór pełniejszy, ale tekst jest tym tekstem demaskującym kłamstwo tej etykiety.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę, za podsumowanie tego, co działo się w ostatnim tygodniu. Jak widzimy, nie tylko wybory do Sejmu i Senatu, ale znacznie więcej ciekawych, wartościowych i ważnych wydarzeń. Była to audycja Głos z Krakowa. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze, a moim i państwa gościem był pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże!